Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu nisko i zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań, gdzie dla Państwa komentować będą profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
Pan profesor Krzysztof Brzechczyn, kłaniam się.
Dobry wieczór Państwu.
I redaktor Tomasz Robiński do Rzeczy Christianitas. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, a część krajową chciałbym rozpocząć od takiego pytania. Czy antyszczepionkowcy są Waszym zdaniem w stanie zamieszać w polskiej polityce? Za nami w mijającym tygodniu skandal z posłem Braunem, który dostał najwyższe w historii polskiego parlamentu kary, kilkumiesięczne obniżenie diety poselskiej, plus jeszcze jakieś inne, mniej już dotkliwe, ale jednak kary finansowe. Jego wypowiedź, nie chcę jej też tutaj cytować, żeby jej nie reklamować, jest absolutnie skandaliczna, ale trzeba pamiętać, że ona jest możliwa dlatego, że w jakimś sensie jest popyt na propagandę antyszczepionkową. Chciałbym Was zapytać o to, dlatego że zawsze taki moment anarchistyczny, antysystemowy, tudzież antyrządowy, on zyskuje część pewnego poparcia. Czy w sytuacji napięcia, które mamy wraz z pandemią, napięcia gospodarczego, ale także takiego silnego napięcia lękowego, które jednak w społeczeństwie jest, czy waszym zdaniem może stać się to czynnikiem, który może napędzić nie inną, ale rzeczy samej złą zmianę? Rozpocznę od profesora Krzysztofa Brzechczyna.
No tutaj trudno przewidywać oczywiście przyszłość, ale ja bym chciałbym spojrzeć na ruch antyszczepionkowców w takim szerszym kontekście, tak? Bo obecnie przeżywamy kryzys tego, co się nazywa demokracją liberalną. Niektórzy uczeni zachodni, jak na przykład Colin Crouch, mówią o epoce postdemokracji. To ma oznaczać przejście do takiego systemu, w którym formalnie są wybory i formalnie władza jest wybierana, ale ona ma coraz mniejszą władzę decyzyjną, coraz mniejszą władzę realną na rzecz różnych właśnie agencji, różnych powiedzmy ciał eksperckich, w tym również związanych z rynkiem medycznym, tak? I jakby na tym tle ta popularność powiedzmy tych ruchów antyszczepionkowych w całej, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Zachodniej jest takim
elementem. Może powiedzieć w całym świecie zachodnim, bo no, także w Stanach Zjednoczonych także jest, właśnie. Mhm.
Jest taką reakcją na komercjalizację usług medycznych, bo ta komercjalizacja no, nie zawsze odbywa się z korzyścią dla pacjentów, a odbywa się, czy jest korzystna dla wielkich, globalnych, ponadnarodowych koncernów medycznych, tak, które produkują leki i też finansują.
Ale myśli pan profesor, że to lobby może być na tyle silne, antyszczepionkowe, kontestujące właśnie te wielkie polityki, bo to, mówię wielkie w sensie przekraczające często jedno państwo medyczne, w taki sposób, że byłyby w stanie rzeczywiście jakąś pulę wyborców zebrać?
No, w sytuacji takiej, powiedzmy, równowagi, no, czasami jest tak, jak tutaj jest takie przysłowie, że koń króla zgubił podkowę, no i przez to nastąpiło przegranie bitwy, tak? Tak więc te ruchy antyszczepionkowe, jeżeli one będą zagospodarowane przez jakieś partie polityczne, przez jakieś siły polityczne. Oczywiście nie wystarczą tylko hasła antyszczepionkowe, ale również zbudowanie programu, tak? No to one będą w stanie się dostać na przykład do parlamentu, no i siła już 10 czy tam 12 posłów przy takiej równowadze, jak na przykład mamy obecnie, że ta większość parlamentarna jest niewielka, to tego typu partie no, mogą odgrywać jakąś rolę. Tak?
Tutaj Tomasz Robiński, zwracam się teraz do naszego gościa z Warszawy. Ruchom antyszczepionkowym i ich postulatom społecznym, politycznym towarzyszy niebywały wzrost agresji. Wydaje się, że tym, co zagraża państwom w Europie dzisiaj, to jest chyba właśnie taka niekontrolowana emocjonalność, która bardzo często wywołuje różne reakcje łańcuchowe, które przekładają się właśnie na niepokój społeczny, na takie podwyższenie nastroju wśród ludzi. Czy uważa pan, że pod tym kątem to, co się dzieje, no powinno nas jednak trochę niepokoić, że bardzo łatwo jest w tym temacie emocje wzbudzić, czego chociażby świadczy właśnie wystąpienie pana posła Brauna. Tomasz Robiński.
Ja myślę, że ten ruch antyszczepionkowy nie będzie powodem pojawienia się jakiejś takiej zorganizowanej siły politycznej. Ja mam wrażenie, że to jest raczej taki ruch, który zresztą nie jest ściśle, to co dzisiaj obserwujemy, nie jest ściśle takim ruchem antyszczepionkowym, który znaliśmy na przykład sprzed pandemii. Mam wrażenie, że raczej mamy do czynienia z pewnym rodzajem takiego ruchu oporu części społeczeństwa wobec pewnego rodzaju takiej presji, tak, związanej z taką chęcią trochę przymuszania społeczeństwa do tych szczepień i wydaje mi się, że trzeba te dwie rzeczy odróżnić. Nie wydaje mi się, żeby większość osób, które nawet sceptycznie podchodzą teraz do szczepienia, były skłonne do dokonywania jakichś zasadniczych swoich przewartościowań, jeśli chodzi o opinię polityczną i nie sądzę, by były skłonne do ogólnie większego radykalizmu w innych sprawach, tak, jeżeli tę sprawę nazwiemy radykalną. Natomiast jeśli chodzi o te emocje, to jest dobra kwestia, bo moim zdaniem tutaj duża rola jest państwa, to znaczy, żeby państwo nie podgrzewało, czy jakby nie zwiększało pewnego napięcia, które się, jeśli chodzi o kwestie szczepienia, pojawiło i które dobrze widać na przykład w mediach społecznościowych, to znaczy, że ludzie zaczynają w pewnych kategoriach zła i dobra, prawda, oceniać swoje decyzje te dotyczące zdrowia i to jest taki niebezpieczny moment, że może pojawić się kolejny podział tożsamościowy w naszym państwie. Myślę, że tego nie potrzebujemy, też, że budowanie jeszcze większego zagrożenia, poczucia zagrożenia przez państwo raczej jest niewskazane. Takie jest moje zdanie. To znaczy pewna konsolidacja społeczna jest ważniejsza na moje oko niż bardzo silna w tej chwili presja na szczepienie i może budowanie takiego klimatu, że ci, którzy się nie szczepią, troszkę tacy gorsi obywatele, prawda?
Ale czy nie jest jednak tak, to, że według wiedzy medycznej, którą mamy, wiemy, że tylko i wyłącznie odporność populacyjna pozwoli nam na nie tyle zabezpieczenie przed wirusem, bo jak wskazuje chociażby praktyka z Izraela, potrzeba byłoby jeszcze lepszych szczepionek, żeby zupełnie się od tego oderwać, ale w 100% szczepionka gwarantuje, mówię w 100, bo możemy porównać chociażby dane ze szpitali, gwarantuje lekki przebieg, gwarantuje to, że SOR-y nie będą oblegane i zwiększa jednak jakieś szanse przeżycia. Czy zatem nie jest tak, że tą spójność społeczną, o której mówi pan redaktor, no jej zagraża po prostu właśnie ruch szczepionkowych sceptyków? Tomasz Robiński.
Moim zdaniem nie możemy mimo wszystko mieszać spraw jakby decyzji zdrowotnych, decyzji moralnych z pewną roztropnością polityczną, tak? To znaczy państwo musi przyjmować, może przekonywać oczywiście swoich obywateli, a z drugiej strony jednak w republikańskim pewnym ustroju musi przyjmować swoich obywateli trochę takimi, jakimi oni są, tak? I w ramach, na tym polega demokracja, tak? I w ramach tej pewnej różnorodności, no, co do której możemy się nie zgadzać, możemy pewne oceny właśnie moralne negatywne wystawie, tak, części obywatelom, ale mimo wszystko pewnej mechanice politycznej moim zdaniem nie należy jakby wywierać takiej presji, która może tworzyć jakiś rodzaju takie, jakby to powiedzieć, ruchy czy napięcia, gdzie będą jedni przeciwko drugim. Moim zdaniem przykład posła Brauna można by jakby odwrócić, tak, i wyobrazić sobie jakiegoś, prawda, trybuna ludowego, który będzie, nie wiem, nawoływał do, nie wiem, policyjnego przymusu szczepień. To już jest jednak bardzo wątpliwa sprawa. Po pierwsze, czy jest do przeprowadzenia, a po drugie, trzeba się zastanowić, jakie będą koszty społeczne takiego działania.
Jak się wydaje, w polskim społeczeństwie, w polskiej naturze, to jest chyba raczej niemożliwe. Doskonale tę emocję rozpoznał pan prezydent Andrzej Duda, który się przeciwko temu rozwiązaniu wypowiedział. Jak wiemy, to rozwiązanie jest w chwili obecnej stosowane we Francji i właśnie wzbudza ono wielkie emocje, wielkie sprzeciwy. Wiesław Ratajczak, wracam jednak do głównego wątku. Jak pan ocenia rolę ruchu antyszczepionkowego w polskiej polityce? Marginalny, znaczący, i jak on może na nią wpłynąć?
No myślę, że tak w skali porównawczej ten ruch ma zasięg mniejszy niż w wielu krajach zachodniej Europy. Czy ma potencjał wzrostu? To wszystko zależy od redakcji i od reakcji. I tu w pełni zgadzam się z głosem pana Tomasza Rowińskiego, że ruch ten może zostać wzmocniony wtedy, kiedy presja ze strony państwa, czy też słowa, które będą w jakiś sposób upokarzać przeciwników szczepień, wywołają taką reakcję. Oczywiście myślę, że warto wyważyć między tym nakłanianiem, perswazją wobec osób, które dotąd ze szczepień nie skorzystały, a koniecznością zapewnienia pokoju społecznego. No te emocje są oczywiście ogromne, niepokój, strach, jakieś plotki, jakieś może też negatywne własne doświadczenia.
To ja zapytam w tym momencie, w jaki sposób te emocje można wystudzić. Wydaje mi się, że problem w ogóle studzenia emocji politycznych wchodzi na agendę wielu debat w państwach europejskich. Muszę powiedzieć, że chociażby w debacie między Arminem Laschetem a Olafem Scholz też ten wątek się pojawił, gdzie jeden z kandydatów, właśnie Armin Laschet, stwierdził, że takie utrzymanie pewnego stonowanego stopnia emocji jest ważne dla polityki. Wydaje się, że niejako w tym rozedrganiu odkrywamy tą wartość spokoju. W jaki sposób zatem w tej sytuacji można ten spokój osiągać? No na pewno nie tym, że przestaniemy publikować dane, czyli zbijemy termometr, ani nie tym, że nie będziemy na przykład jednak krytyczni do niektórych postaw. Panie profesorze, może jakaś recepta? Może być do profesora Brzechczyna. Ja wrócę za chwilę do profesora Tejczaka z tym samym pytaniem.
No to jest jakby trudno znaleźć receptę, dlatego że emocje, granie emocjami, to nie jest, emocje nie są wykorzystywane tylko przez takich marginalnych polityków jak Grzegorz Braun, który jest jednak taką osobą, powiedzmy, z kabaretu, można go tak w taki sposób traktować, ale emocje są wykorzystywane w dyskursie politycznym tworzonym przez partie należące do głównego nurtu, tak? Tutaj mam na myśli Platformę Obywatelską.
No właśnie, Seks Buraka na przykład, który właśnie te negatywne emocje wzbudzał, a się okazuje, był portalem utrzymywanym przez ludzi Platformy Obywatelskiej właśnie, prawda?
To jest związane też jakby ze strukturą informacji, z rolą mediów społecznościowych, które odgrywają większą rolę i teraz informacja podana w taki sposób obraźliwy, emocjonalny, wyostrzająca pewne problemy, pewne oceny, ona ma zapewnioną większą klikalność, tak? Większy większy rozgłos. Mhm. No
ale panie profesorze, ja wrócę do pytania, skoro jednak przyjmiemy, że to wyciszenie polityczne, tak to nazwijmy, albo uregulowany, umiarkowany stopień emocji, bo polityka bez emocji też nie może istnieć, jest wartością. Jak w tym momencie, co powinno się stać, żeby ten moment osiągnąć? Czy w ogóle tu jest jakikolwiek możliwy konsensus między partiami, bo tutaj może zadziałać takie trochę prawo gdzieś, które znamy z teorii gier, tak? Gdzie jak jedna strona ustąpi, to druga nie i zwycięży. Czy w ogóle jest szansa na to, żeby emocjonalnie stonować trochę ten poziom tego, co pan nazwał, na przykład inwektyw i tego, co te emocje wzbudza?
Znaczy, ja się zgadzam tutaj z profesorem Ratajczakiem, że w kwestii pandemii, w kwestii szczepień, to władze i państwowe, i samorządowe stosują taki język koncyliacyjny, tak? Nie obrażający tych, którzy nie są przekonani do szczepień. Tak? I wydaje mi się, że ta strategia jest właściwa, że należy zachęcać do, w tym konkretnym przypadku, tak? do szczepień, wskazywać na skutki negatywne niezaszczepienia, tak? Czyli ten cięższy przebieg ewentualnej choroby. I też nie dyskwalifikować tych, którzy mają inne zdanie, ale raczej trzeba ich przekonywać spokojnie.
Czy któryś z panów, profesor Ratajczak, Tomasz Żywiński do tego wątku, bo już musimy zbliżać się do jego końca, jeszcze chciałby coś dodać? Bardzo proszę.
Ja może dodam to, że partie polityczne na szczęście nie są jedynymi podmiotami, które mają wpływ na emocje społeczne i wskazałbym przykład wydarzeń ostatniej niedzieli. Myślę, że to jest jedno z takich wydarzeń, które wpływają na stonowanie reakcji, na myślenie w takiej perspektywie historycznej. Myślę oczywiście o beatyfikacji Stefana kardynała Wyszyńskiego i Elżbiety Róży Czackiej. Myślę, że to oczywiście nie był cel tych uroczystości, by obniżyć temperaturę społecznego sporu, ale to się przy okazji, jak sądzę, wydarzyło w wielu rodzinach, w wielu środowiskach.
No faktycznie można by powiedzieć, że religia trochę jednak obyczaje, przynajmniej to wydarzenie, te obyczaje polityczne uspokoiła. Jedna z debat w jednej z telewizji, jednej stacji telewizyjnych w niedzielę była bardzo spokojna. Na koniec do tego wątku Tomasz Żywiński. No właśnie, może jakieś wspólne praktyki, no nie wiem czy akurat religijne, ale inne to byłoby to, co pozwoliłoby lepiej tą temperaturę złych emocji obniżyć.
Moim zdaniem to jest bardzo trudne w dzisiejszej rzeczywistości politycznej, dlatego jakby, że cała współczesna cywilizacja liberalna jest zbudowana na wzmacnianiu właśnie tych tożsamości, tak, które wewnętrznie mają taki charakter no, w dużej mierze emocjonalny albo zbudowany na pewnych takich postulatach, które są bardzo partykularne, które w ogóle rzadko odwołują się na przykład do kategorii dobra wspólnego, ale do pewnych kategorii szeroko rozumianej emancypacji. Czy to będą, prawda, czy to będzie polityczny ruch homoseksualny, czy to będzie ruch antyszczepionkowy, to on często w ogóle nie myśli w takiej kategorii pewnej całości. To jest jakby, wydaje się, w ogóle nasz problem współczesny. Wiemy, że jakby religia w coraz też słabszy sposób jakby no, integruje naszą wspólnotę polityczną, więc to jest trudny moment. Szczególnie, że moim zdaniem na to nakłada się jeszcze jedna kwestia, taka polska, historyczna, to znaczy pewien sposób myślenia o polityczności wywiedziony z czasów Solidarności, a ciągle te pokolenia solidarnościowe u nas rządzą. To znaczy, że przeciwnik polityczny jest po prostu wrogiem, reprezentuje zło. Dzisiaj, czy wczoraj w jednej z rozmów politycznych w jednej ze stacji ogólnopolskich radiowych, jeden z polityków powiedział wprost, że PiS to zło. Że ludzie to rozumieją, że PiS to zło, prawda? Więc to jest pewien taki sposób myślenia, który no fatalnie wpływa w ogóle na to.
No właśnie, ale czy to nie jest ten element, o którym mówimy, niebezpieczny, gdzie nazywa się w taki sposób, najczęściej to pada właśnie w stronę Prawa i Sprawiedliwości czy prawicy, gdzie te inwektywy są niezwykle ostre, że to jest moment, który w pewnym, który na krótką, w krótkiej perspektywie wydaje się, że może spodobać się elektoratowi temu, kto to mówi, a w dłuższej perspektywie on niestety wyzwala pewne kontrreakcje i w pewnym sensie poszerza przestrzeń do tej niebezpiecznej, do poziomu emocji, który wydaje się być niebezpieczny, prawda? Zanim dam głos Krzysztofowi Brzekczynowi, jeszcze o krótki komentarz do tego proszę Tomasza Robińskiego.
No ja powiem szczerze, że nie widzę za bardzo prostego rozwiązania na dzisiaj. To znaczy ten system takiej, można powiedzieć, nienawiści, czy tego traktowania przeciwników politycznych jako wrogów, tak, jako taki rodzaj wcielonego zła się ciągle reprodukuje. To znaczy ciągle widzimy, że jakby pojawiają się nowe, może jeszcze nie pokolenia, ale powiedzmy nowe roczniki osób zaangażowanych w politykę i one powtarzają ten sam schemat, który w którymś momencie został niejako taki trochę, stał się takim założycielskim aktem naszej polityki. No i nie wiadomo, czy to na przykład się zmieni, kiedy to pokolenie najstarsze dzisiaj będące ciągle aktywne odejdzie, czy będziemy mieli do czynienia z
tym. I bardzo krótki komentarz do tej sprawy Krzysztofa Brzekczyna, bo chciał ad vocem, proszę bardzo.
Ja nie wiem, czy to jest scheda po języku Solidarności, dlatego że w latach 1980-81 Solidarność, choć propagowała takie myślenie dualistyczne, to nie określała jednak komunizmu jako takiego zła absolutnego, raczej kierowała się takim hasłem za wolność naszą i waszą, a w roku 1989 no to Lech Wałęsa i Solidarność była zdolna zawrzeć kompromis z komunistami. Tak?
Więc proszę Państwa, nasz program zawsze łączy komentarz polityczny z taką częścią seminaryjną, ale czas nasz upływa. Muszę już część pierwszą zakończyć. Zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, redaktor Tomasz Rowiński, profesor Wiesław Ratajczak, profesor Krzysztof Brzekczyn, a w części międzynarodowej, tym razem takiej międzynarodowej i krajowej, chciałbym zająć się polityką klimatyczną, konkretnie polityką energetyczną. Pomysł Fransa Timmermansa, projekt, który on już złożył, jest on praktycznie zaakceptowany, Fit for 55, czyli gotowość do bardzo radykalnie zmniejszonej emisyjności, ona jest wdrażana i mam wrażenie, że to jest problem, który nie jest do końca uświadomiony przez społeczeństwo europejskie. Mówiąc najkrócej, kwoty emisji dwutlenku węgla zostaną nałożone na poszczególne branże, co spowoduje, że wzrost cen będzie nieunikniony. Do tego dochodzi sprawa, która kilka dni temu została ogłoszona już oficjalnie w mediach. Jeden z operatorów energetycznych z Wielkopolski zapowiedział, że widziałby i chciałby się zwrócić z taką prośbą o podwyższenie limitów cenowych, które spowodowałyby, że wzrost średniego rachunku za energię elektryczną w gospodarstwie domowym wzrósłby, bagatela, aż do 20%. No proszę sobie wyobrazić, że dla takiej rodziny, powiedzmy pięcioosobowej, mieszkającej w mieście, średni ten rachunek, który przychodzi co 2 miesiące, się kształtuje między, w zależności od pory roku, średnio między 300-400 zł, no to 400 zł, wzrost o 20%, to jest 80% do góry. To jest znacząca podwyżka i niestety słyszymy, że to nie jest koniec. Ja chciałbym Was zapytać o to, czy faktycznie ta polityka da gwarancję poprawy klimatycznej. Nie chciałbym siać pewnego sceptycyzmu, ale pamiętam z lat 90. chociażby pomysły na wdrażanie pralek, które miały być ekologiczne, bo miały tutaj oszczędzać w jakiś sposób wodę. One były droższe, ale czy one rzeczywiście się na tą oszczędność jakoś specjalnie przeniosły, można w to można w to wątpić, czy faktycznie ten program będzie efektywny na tyle, na ile się go zapowiada. Tutaj rozpocznę od Tomasza Rowińskiego.
Jeśli chodzi o ten wątek ekologiczny, to moim zdaniem ten program jest mocno jednostronny, to znaczy on zajmuje się pewnymi jakby elementami, czy to przemysłu, czy komunikacji, a inne pomija. I ten sceptycyzm, o którym pan redaktor mówi, wydaje mi się, że jest słuszny. Ja raczej widzę w tym programie pewien rodzaj próby ożywienia podupadających gospodarek, można powiedzieć, zachodnioeuropejskich, poprzez ucieczkę taką technologiczną do przodu, poprzez pewną rewolucję technologiczną niejako wymuszaną, tak, na całej Unii Europejskiej. No jest jakby oczywiste, że w takim, można powiedzieć, skoku do przodu, to te gospodarki, które są najsilniejsze, najbardziej, najdłużej się już rozwijają, będą miały przewagi, tak? To są przewagi technologiczne, przewagi kapitału.
Rzeczywiście, a ci, którzy będą niedorozwinięci, będą musieli niestety zapłacić więcej, wcale tego celu nie osiągając. Na tym polega problem,
to
prawda?
Jest jedno, albo będą musieli zapłacić w formule kar, czy tych tam opłat, prawda, emisyjnych, albo w formule wykupu technologii, które umożliwią ograniczenie, tak, tego, tych powiedzmy kar, czy tych kwot. No to oczywiście wykup technologii będzie jak najbardziej, no, na rękę na przykład gospodarce niemieckiej, tak, która chociaż ma problemy, można powiedzieć, z pewną nowoczesnością, innowacyjnością, to mimo wszystko jest w stanie wygenerować pewien rozwój technologiczny niedostępny jeszcze dla gospodarki takiej jak polska, czeska czy węgierska.
Powinienem dodać w tym moim wstępie, że podwyżka, państwo możecie, słuchacze, możecie zapytać, skąd ta podwyżka wynika. No ona właśnie wynika z podwyższenia tak zwanych kwot CO2, które przekładają się bezpośrednio na cenę energii elektrycznej. Wiesław Ratajczak.
To znaczy dwie kwestie. Pierwsza, czy tego typu polityka jest efektywna w skali globalnej? Można mieć duże wątpliwości, zważywszy na to, że i tak najpoważniejsi gracze na tym polu gospodarczym do podobnych ograniczeń się stosować nie będą. No oczywiście myślę o Chinach, Indiach, Brazylii, etc.
Też w Stanach Zjednoczonych.
Choć tu pewnie sytuacja pod rządami nowej administracji jest nieco inna, ale zapewne o jakimś radykalnym obniżeniu emisji, także w przypadku gospodarki amerykańskiej, trudno mówić. Więc ten efekt będzie efektem lokalnym, chociaż czy rzeczywiście przy globalnym klimacie można myśleć o takich lokalnych efektach, o ile w ogóle, prawda, bo no, można postawić takie zdroworozsądkowe pytanie, czy gdyby te kwoty, które polski podatnik, czy po prostu no, każdy Polak ze swojego portfela przeznaczać będzie musiał i już przeznacza na owe opłaty, gdyby je zainwestować w technologie dotyczące pozyskiwania energii z węgla kamiennego, czy one nie przyniosłyby radykalnego skoku? Zresztą no, wystarczy popatrzeć na to, co się w tej sferze działo przez ostatnie lata, jak nowoczesne stały się polskie elektrownie, praktycznie bezpyłowe. Znajomy specjalista, który zajmuje się tego typu instalacjami, przekonywał mnie kiedyś, że elektrownie w tym momencie zasysają brudniejsze powietrze, bardziej skażone powietrze niż to, które z instalacji wychodzi po dokonaniu procesów tych zachodzących w elektrowniach. Więc jest to oczywiście pewien wyścig, o którym mówił pan redaktor. Wyścig,
no, do tego dochodzi kilka jeszcze innych propozycji. Jedną z nich, na szczęście ono jest w fazie projektu, jest tak naprawdę mrożenie gospodarki leśnej, co przekłada się na wzrost produkcji drewna używanego na przykład w budowlance, co de facto ma niekorzystny skutek dla gospodarki, a wcale trudno mierzalny skutek pozytywny dla środowiska. Krzysztof Brzechczyn, jak pan profesor patrzy na tą kwestię?
No, w skali takiej długookresowej to ta polityka gospodarcza Unii Europejskiej przypomina coraz bardziej politykę gospodarczą socjalizmu, tak? W latach 60. Nikita Chruszczow chciał wszędzie propagował uprawę kukurydzy, niezależnie czy była odpowiednia gleba, czy też czy był odpowiedni klimat. No i tutaj podobnie, ja tutaj się przychylam do tych argumentów, ale moich przedmówców, ale tu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy, że ci równi i równiejsi, no to nie będą tylko w skali światowej, ale również w skali Unii Europejskiej, ponieważ Niemcy bynajmniej swoich kopalń węgla nie zamykają, tak? Tutaj zagrożony jest Turów, ale na terenie Czech czy Niemiec to kopalnie węgla brunatnego sobie funkcjonują, a dwa, jakby wyprodukowanie baterii elektrycznej, no też kosztuje, tak? To nie jest wynalazek perpetuum mobile. A teraz sobie wyobraźmy samochód, który jest napędzany baterią elektryczną, to teraz ładowanie baterii też wymaga czasu. No, każdy z nas ma, powiedzmy, posługuje się telefonem komórkowym, no i wie, że jak się bateria wyładuje, to trzeba ten telefon ładować przez kilka godzin co najmniej. No i tak samo jest w przypadku samochodu. Ładowanie baterii umieszczonej w samochodzie będzie trwa w tej chwili.
No, myślę, że przede wszystkim tak? Argument, który interesuje społeczeństwa, to są koszty, to znaczy no. Kiedy będzie ten moment, w którym wzrost kosztów za energię, która siłą rzeczy będzie głównym składnikiem podnoszącym ceny, wywoła ten moment wzrostu gospodarczego, finalnie no wzrostu przychodów, prawda? I tutaj jest chyba największy problem.
Nie wywoła, o to chodzi, że nie wywoła, gdyż wzrost kosztów transportu spowoduje, osłabi konkurencyjność gospodarek europejskich.
Czy to znaczy, no właśnie, tu jest ten paradoks trochę, bo z jednej strony Komisja Europejska zapowiada, że wywoła i ma wywołać tymi nowoczesnymi technologiami, ale widzimy, że raczej to za optymistycznie nie brzmi. Ostatnie pytanie w tej serii. Zwracam się do Tomasza Rowińskiego. Czy można powiedzieć zatem, że społeczeństwa Zachodu zbiednieją w najbliższych dekadach, bo tak zdroworozsądkowo patrząc do tego, to raczej może doprowadzić.
Znaczy moim zdaniem ten proces może nie ubożenia, ale zaniku wzrostu gospodarczego, czy pewnego rozwoju gospodarczego w takim modelu trochę neo, prawda, liberalnym, on już nastąpił i dlatego teraz pojawiają się od kilku lat takie trochę nerwowe ruchy mające wymusić tą rewolucję technologiczną. Ja chciałem zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, to znaczy ja jestem jak najbardziej za pewnymi zmianami ekologicznymi, które byłyby po prostu przeprowadzone dobrze. Tymczasem na przykład wciąż nie ma wypracowanych technologicznych łańcuchów recyklingu ani na przykład tych pojazdów elektrycznych, ani tych baterii czy akumulatorów. Tak samo nie ma procesów recyklingu na przykład piór od wiatraków, które mają wytwarzać, prawda, prąd z naturalnych sił. Czyli widzimy, że jakby pomysł pewnej rewolucji, która moim zdaniem ma intencje gospodarcze, wyprzedza rzeczywiste, realne możliwości technologiczne tejże rewolucji. Tak? To znaczy, że ona de facto nie doprowadza do jakby poprawy sytuacji ekologicznej, tylko nie wiem, na przykład ogranicza zapylenie miast. Ale to jest przecież zupełnie inny problem niż ocieplenie globalne wywoływane CO2. Więc moim zdaniem są takie jakby w tym całym pomyśle sprzeczności, które moim zdaniem wynikają z przede wszystkim ekonomicznej inspiracji tej rewolucji technologicznej, którą się teraz próbuje przeprowadzać.
Mhm. Proszę Państwa, do tego wątku będziemy na pewno wracać. Wydaje się, że to jest wątek, który tak jak definiuje pracę w tej kadencji Komisji Europejskiej, on też będzie mocno wpływał na polityki krajowe poszczególnych państw członkowskich. My tymczasem w naszym programie przechodzimy do części trzeciej. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w części trzeciej chciałbym zająć się tematem kościelnym. Pan profesor Wiesław Ratajczak wspomniał już o beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej, która miała miejsce w minioną niedzielę. W międzyczasie w minionym tygodniu opublikowany został długo oczekiwany raport na temat dominikanina Pawła M. oskarżonego o gwałty, pobicia, oskarżonego o wytwarzanie przymusów w swojej grupie duszpasterskiej. To jest pierwszy taki raport w polskim kościele, który zostaje wygenerowany przez władze kościelne, konkretnie władze zakonu dominikanów zleciły napisanie tego raportu komisji pod przewodnictwem doktora Tomasza Terlikowskiego. Wiesław Ratajczak, prosiłbym o komentarz w kwestii tego raportu. Co z niego wynika dla rzeczywistości eklezjalnej?
No to oczywiście temat na bardzo długą rozmowę. Raport liczy 250 stron. Część jest także...
Ponad 263.
Ja bym może rozpoczął od takiego spostrzeżenia no dość złośliwego być może. No nieprzypadkowo wspomniałem o beatyfikacji, bo pomyślałem o tym, że na przykład odłożenie konferencji prasowej o tydzień na przykład no pozwoliłoby jednak nieco spokojniej poprowadzić refleksję o tym, co wydarzyło się w związku z beatyfikacją błogosławionego Stefana i błogosławionej Róży. Przyznaję, że no, taki brak wrażliwości, takie powiedzieć można zakłócenie święta jest moim zdaniem czymś niestosownym, zwłaszcza, że przecież mówimy o wydarzeniach sprzed lat 20-30. Badanie ich mogło potrwać jeszcze te 3 dni, a ogłoszenie kolejne. Nasunęło mi się skojarzenie z podobną historią, która miała miejsce po śmierci świętego Jana Pawła II, kiedy no właśnie znów problemami zakonu dominikańskiego zajmowaliśmy się w dniach bezpośrednio po pogrzebie świętego Jana Pawła II. Ale przechodząc do meritum, no właśnie też przed chwilą pan redaktor powiedział o raporcie przygotowanym przez redaktora Terlikowskiego w wyszukiwarkach internetowych. Ten raport też funkcjonuje jako raport Terlikowskiego. Przyznaję, że dla mnie to nie jest najszczęśliwsza formuła. I też pomyślałem o tym, że już u samego zarania ten pomysł był chyba no, skażony takim brakiem proporcji i hierarchii, bo to jest komisja, którą powołał jakby we własnej sprawie zakon dominikański w Polsce, jego obecne władze. Wydaje się, że taka komisja powinna mieć co najmniej rękojmię wynikającą z nominacji generała zakonu. No, to jest, jak mówię, sprawie jest w tym...
W sensie takim, że obecny prowincjał, który to zlecił, a który jest też w tym raporcie opisywany i to wcale nie pozytywnie, trochę miesza się tutaj rola, prawda? To jest, no, jest
tak
to pewien problem.
Tak myślę.
Ja miałem takie wrażenie jednak, widząc prowincjała ojca Kozackiego na konferencji prasowej, gdzie tak naprawdę komentował tekst, w którym sam występuje jako jeden z tych, który jest współodpowiedzialny za nieprawidłowości z Pawłem M. Krzysztof Brzechczyn, jak pan profesor patrzy na tą sprawę?
No, jak już tutaj profesor Radajczak wspomniał, raport liczy 250 stron i tutaj ja bym jakby ten raport podzielił na takie dwie części, tak, w sprawie tegoż dominikanina. ojca Pawła do roku 96, wtedy gdy on działał na terenie Poznania i w zasadzie i od roku 1996, dlatego że jakby do tego roku, do tego roku 1996, tenże dominikanin no, tworzył coś w rodzaju sekty, tak? Używał różnych takich psychomanipulacji, ale te jego działania nie no, budziły kontrowersje teologiczne, no ale nie budziły kontrowersji, nie były naruszeniem kodeksu karnego. To się zmieniło w tym okresie wrocławskim, czyli to jest okres od roku 96 do roku 2000 i wtedy właśnie pojawiły się oskarżenia o wykorzystywanie seksualne, o stosowanie przemocy fizycznej.
Fizycznej bicia, tak.
Tak, bicia. To jakby te elementy no, wynikały, chociaż to może tutaj zabrzmieć dziwnie, no, z pewnej doktryny teologicznej, ale też, jak ten raport stwierdza, ten dominikanin nie głosił otwartej herezji, tylko deformował pewne prawdy wiary, tak? No, w taki sposób, że doszło do krzywdy ludzkiej, tych osób, którzy podlegali jemu. No i teraz władze, powiedzmy, zakonu dominikańskiego, no jakoś reagowały, tak? To znaczy problem jest taki z przywództwem tutaj ojca Zięby, który znał tego dominikanina jeszcze z okresu
seminaryjnego.
Tak, seminaryjnego. I on właściwie mu zapewnił taką, no, może nie bezkarność, ale coś zbliżonego do tego stanu. A potem, ale jednak po 2000 roku tenże dominikanin został odwołany z tej swojej funkcji we Wrocławiu, no i się tułał po różnych, powiedzmy, zakonach na terenie całej Polski. I tutaj zabrakło no, tej konsekwencji, tak?
Klasztorach, w zakonach, ale klasztorach w ramach jednego zakonu. To znaczy faktycznie na niego były nakładane kary, ale te kary okazały się gdzieś, jak wskazuje ten raport, nieskuteczne. Tomasz Żowiński, jak pan ocenia ten raport? Jaka jest wartość dodana w takim ogólnokościelnym sensie? Czy ten raport poza sprawą dominikańską może być pewnym narzędziem, które może wskazywać jakąś drogę, jakiś sposób postępować w takich przypadkach, też w innych, których pewnie jest niemało?
No, my byliśmy w Chrystianii też od początku dosyć sceptyczni co do składu tej komisji. Raz, że Tomasz Terlikowski, zanim został szefem tej komisji, wypowiadał się jako publicysta, wydawał już, można powiedzieć, pewnego rodzaju wyroki w tej sprawie. No to jest jedno złamanie jakby zasad powoływania takiego ciała. Drugie, tak naprawdę dr Sebastian Duda jest ofiarą ojca Pawła M. i też nie powinien być członkiem tej komisji, gdyby to było, że tak powiem, tak zupełnie zgodnie z jakąś literą sztuki. Także wobec innych członków komisji tam były mniejsze lub większe zarzuty. No niestety na razie wygląda, że ten raport w dużej mierze spełnił oczekiwania aktualnych władz dominikańskich w Polsce. To znaczy największą część winy przerzucił na ojca Macieja Ziębę. Ja nie mówię, że on nie jest winny, ale tam jest pewien taki metodologiczny jakby zabieg, można odnieść wrażenie w tym raporcie. To znaczy na Macieja Ziębę wskazuje się jako na suwerennego, wszechwładnego rządcę klasztoru, podczas gdy na późniejszych prowincjałów wskazuje się jako takich nieudolnych, będących pod wpływem administracji, zakonnych prawników, jakby przywódców, tak, zgromadzenia, którzy w zasadzie popełniali błędy, bo niewiele wiedzieli. Znaczy, widzę taki rodzaj narracji nierównego rozłożenia, powiedzmy, perspektywy, tak? Bo być może, że ta, jeszcze całego raportu nie czytałem, ale być może ta wina, i pewnie tak jest, Macieja Ziemby jest większa materialnie, tak? Niż tych późniejszych prowincjałów, ale już sam sposób ich potraktowania moim zdaniem jest nierówny i to jest poważny błąd. Ja bym na przykład chciał, żeby Dominikanie w pewnym sensie potwierdzili, że to nie jest tylko PR-owa zagrywka i na przykład zajęli się sprawą ojca Adama Wyszyńskiego. Była taka sprawa, ostatecznie ten ojciec został zresztą z zakonu wydalony, a on podnosił podobne różne sprawy dotyczące jakichś zachowań seksualnych w zakonie i ta sprawa została wyciszona. Może to byłby dobry moment, żeby też inne problemy zakonu dominikańskiego pokazać i wtedy też dałoby to taką większą, jakby to powiedzieć, autentyczność.
Ale czy generalnie, bo chciałem zapytać, wracam do profesora Ratajczaka, czy jednak generalnie ten raport nie odgrywa pozytywnej roli, no wskazując na to, że staje się jakaś sprawiedliwość wobec tych ofiar, że wreszcie ktoś im poświęcił chociażby trochę uwagi, zauważył, że im się stała krzywda, zauważył, że niedostatecznie ci ludzie byli wysłuchani i chyba jeśli przyjąć, że to jest istota sprawy, właśnie te osoby pokrzywdzone, to chyba przy tych wszystkich minusach, których mówił pan redaktor Robiński, który też osobiście podzielam, do nich dodałbym taką metodologiczną sprawę, jaką jest nieprzesłuchanie samego oskarżonego. Wiemy, że on jest w areszcie, ale zdaje się komisja nie wystąpiła o to, żeby go nawet przesłuchać czy porozmawiać z jego pełnomocnikiem, ale mimo tych wszystkich braków chyba jednak przeważa ta strona pozytywna. Zgodziłby się pan profesor z tym? Pytam Wiesława Ratajczaka.
Te braki bardzo poważnie obciążają raport i jeśli miałbym się na pozytywa skoncentrować, to ta kwestia, o której pan redaktor powiedział, jest podstawowa, tak? Oczywiście zwrócono uwagę na cierpienia ofiar i to jest sprawa podstawowa. Druga taka bardzo istotna, o której wspomniał profesor Brzechczyn, to ta, że u źródeł takich sytuacji często tkwią błędy doktrynalne, tkwią po prostu heretyckie zachowania w Kościele i takie, które nie podlegają najmniejszej kontroli. Akurat zakon dominikański w swojej historii słynął z pewnej dyscypliny, hierarchiczności, natomiast w tym przypadku udowodniono pewną, absolutny brak kontroli nad ludźmi, którzy mają ogromną władzę, jak widać.
Chciałbym jeszcze na koniec tego wątku zapytać, bo często przy takich sprawach mówi się o różnych dymisjach, o różnego typu karach, które spotykają osoby za to współodpowiedzialne, choć z jednej strony Paweł Kozacki prowincjał Dominikanów zlecił ten raport, można powiedzieć, otwarł się na niego, to jednak autorzy raportu wskazują na jego odpowiedzialność. Czy powinna nastąpić, zdaniem, zwracam się do profesora Ratajczaka, dymisja ojca Kozackiego, czy w jakiś sposób ta jego upływająca już za kilka miesięcy kadencja prowincjała jednak powinna być w tym momencie już przerwana, jak pan sądzi?
Nie wiem, to niech pozostanie w gestii władz zakonu. Mnie natomiast bardzo bolało to, że z raportu wynika, poza błędami popełnionymi, być może też w części winą prowincjała ojca Macieja Ziemby, pojawia się w tym raporcie mnóstwo takich, chciałby się powiedzieć, prób wyrównania rachunków z przeszłości, takich nieweryfikowalnych stwierdzeń. W przypadku człowieka, który nie może się bronić z oczywistych
powodów. Bo nie żyje, więc to jest faktycznie łatwo na niego coś zrzucić. Z tym samym pytaniem zwracam się do Tomasza Rowińskiego. Czy domaganie się na przykład właśnie chociażby dymisji, czy jakiejś, nie wiem, pokuty, nie wiem, czegoś, co byłoby jednak pewnym znakiem zmiany w stosunku do Pawła Kozackiego? Czy to uważałby pan za słuszne, potrzebne?
Ja powiem tak, że słyszałem takie głosy przed ogłoszeniem tego raportu, jakby z wnętrza zakonu, czy przynajmniej jakiejś części braci, że być może ten raport się takim wydarzeniem zakończy, ale widać, że się raczej chyba nie zakończy, to znaczy ojciec Kozacki został po prostu potraktowany łagodnie w tym raporcie, I no jak mówię, ja mam poczucie, że to wszystko idzie nie tak, jak trzeba z tą komisją, tak? Że mamy konferencję prasową, na której tak naprawdę ktoś, kto ponosi odpowiedzialność, to znaczną jednak jako władza zakonu za całą sprawę, bierze udział w niej właściwie równorzędnie z, nazwijmy to w cudzysłowie, prokuratorami tej sprawy, tak? Czyli chociażby redaktorem Terlikowskim, no to wszystko jest jakoś nie tak. Jak patrzę na komisję, którą powołano we Francji, episkopat francuski powołał taką specjalną komisję, to powołano tam ludzi zupełnie niezwiązanych w żaden sposób ze sprawami, w których mieli orzekać. Nie był żaden wywierany, żaden wpływ, nie było jakby żadnych powiązań między ludźmi, którzy te komisje tworzyli.
Musimy zmierzać do końca. Jeszcze chcę Krzysztofa Brzechczyna o to zapytać, bo
prawda jest niewiarygodna niestety komisja.
Znaczy, ja bym jednak nie koncentrował się na kwestiach proceduralnych, bo pewne błędy proceduralne nie zawsze muszą rzutować na merytoryczny wynik komisji, tak? I tutaj jest Kościół katolicki, no i my jako wierni, czy jako społeczeństwo, no się uczymy, tak? I oczywiście, że ta komisja nie jest, po pierwsze, nie jest ona idealna i ona też nie jest sądem, tak? Ona miała zbadać sprawę tegoż ojca Pawła, i tylko tyle, tak? A ona nie jest w żadnym przypadku sądem, który ma wydawać wyrok, no bo gdyby była sądem, no to by oczywiście wezwanie czy...
A pańskim zdaniem tą pracę w postaci zebrania faktów i naświetlenia ich wykonała dobrze, czy nie?
Ja uważam, że dobrze. Jak to się, ja to przeczytałem, powiedzmy, większość tego raportu, te ustalenia przede wszystkim faktograficzne, tak?
Bo to jest najważniejsze, no właśnie.
No i one były według mnie ustalone w sposób rzetelny. I tutaj, no niestety, ta odpowiedzialność ojca Zięby jest jednak największa, dlatego że on miał tą wiedzę o tych, powiedzmy, nadużyciach, o tych ekscesach seksualnych i z tym nic nie zrobił, tak? Jako pierwszy przełożony. No i potem no i jest pytanie, czy on mógł coś zrobić, czy on nie chciał, czy nie mógł. No tutaj powinien przede wszystkim zawiadomić prokuraturę i organy państwa. To powinno być takie działanie prawidłowe, bo też no, trzeba sobie zdawać sprawę, że takie środowiska jak Kościół, uczelnie, uniwersytety, jakieś korporacje, stowarzyszenia mają własne jakieś...
Musimy już iść do końca. Wydaje się, że temat nie jest jeszcze wyczerpany. Tak jak powiedział pan profesor Brzechczyn, za chwilę prawdopodobnie po raporcie pojawią się pytania, no chociażby o konsekwencje, ale także pytania o to, co dalej i w jaki sposób w Kościele radzić sobie z takimi sprawami. Być może tym, co jest pozytywne z tego raportu, jest właśnie to, że można próbować przynajmniej budować jakieś ciała zewnętrzne, które będą się tym zajmować, a ich niedoskonałości to inna sprawa. Proszę Państwa, kończę Tygodnik Polityczny moim kanonicznym pytaniem, co czytacie, co polecacie? Wiesław Ratajczak.
No, ja czytam Godziny włoskie. Henry James, znakomity angielski pisarz, w tym tomie zawarł swoje najpiękniejsze wspomnienia z podróży włoskich. To klasyka literatury, która dopiero teraz jest tłumaczona na język polski i bardzo dobrze. Przepiękna lektura, zwłaszcza na jesienne wieczory.
Tomasz Żowiński.
Ja wyciągnąłem czekający wiele lat tom pism Matki Czackiej a propos beatyfikacji. Kiedyś go nabyłem, kiedy myślałem, że będzie to jakiś kierunek mojej pracy doktorskiej. To jest jedna rzecz, a druga świeża książka, Prosta droga, notatki do reguły świętego Benedykta Pawła Milcarka, czyli że takie, no troszkę rekolekcyjne, ale przez świeckiego dla świeckich spojrzenie na no, najważniejszy, można powiedzieć, taki tekst zakonny, tak, naszej cywilizacji zachodniej.
I pan profesor Brzechczyn.
Ja polecam dziennik Wacława Lipińskiego, Wrześniowa obrona Warszawy, który w formie audiobooka jest emitowany na kanale IPN na YouTubie. Jest to przejmująca relacja z obrony Warszawy przed Niemcami w 1939 roku.
Czy może pan profesor powtórzyć raz jeszcze?
To można znaleźć kanał YouTube, tak, i Wacław Lipiński, dziennik, Wrześniowa obrona Warszawy. To codziennie o godzinie 8 rano w formie audiobooka jest emitowany taki 15-minutowy odcinek. Warto posłuchać, warto...
Bardzo ciekawie się to zapowiada.
Przeczytać komentarze.
Proszę Państwa, bardzo dziękuję moim gościom. Byli nimi dzisiaj właśnie profesor Krzysztof Brzechczyn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu, dobranoc.
Profesor Wiesław Ratajczak, kłaniam się.
Dobranoc, dobrego tygodnia.
I pan redaktor Tomasz Rowiński, bardzo dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Ja się Państwu kłaniam i zapraszam na Tygodnik Polityczny Radia Poznań w następną niedzielę. Dobrego tygodnia, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.